To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
gościmy herstorię wysokich obcasów o po prostu najlepszej Tinie Turner.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, z tej strony Urszula Pieczek. Jestem wydawczynią podcastów Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów. Dziś wyjątkowo w 8.10 gościmy podcast Herstorie. Herstorie to podcast, który prowadzą dziennikarki Natalia Waloch i Katarzyna Wężyk. Co poniedziałek na stronie Wysokich Obcasów i platformach podcastowych ukazuje się odcinek o kobietach, które żyły jak chciały. 24 maja zmarła niekwestionowana ikona muzyki. W związku z tym zapraszamy gościnnie do posłuchania Herstorii Wysokich Obcasów o po prostu najlepszej Tinie Turner. A Państwa uszom polecamy kolejne odcinki Herstorii już w najbliższy poniedziałek.
Zaczynamy w latach 50. w Stanach na południu. Muzykę i śpiew słychać już na ulicy. Klub Manhattan, popularny bar we wschodnim St. Louis, wieczorami zapełnia się tłumem czarnych mężczyzn w workowatych garniturach i czarnych kobiet w szerokich sukienkach. Przygrywa im Kings of Rhythm. 45 minut, potem zespół robi sobie kwadrans przerwy. Czasem fanki dostają wtedy możliwość zaśpiewania na scenie.
17-letnia Anna May Bullock długo czekała na swoją kolej. I kiedy wreszcie dostaje do ręki ten wymarzony mikrofon, robi z niego użytek. Naprawdę spektakularny. Śpiewa piosenkę You Know I Love You tak, że wokaliście po prostu opada szczęka. Dziewczyno, nie wiedziałem, że potrafisz śpiewać, mówi i z miejsca proponuje jej współpracę.
I tak mogłaby się zaczynać historia show biznesowym Kopciuszku. Utalentowana dziewczyna znikąd, jeden magiczny wieczór i pyk, narodziła się gwiazda. Tyle, że w przypadku naszej bohaterki ta opowieść jest dużo mroczniejsza. Po drodze na szczyt zaliczyła bowiem lata przemocy domowej, próbę samobójczą, rozwód, po którym zostały jej tylko długi, no i niewiarygodny comeback. Aha, no i nauczyła Mika Jaggera kręcić biodrami. Panie i panowie, przed wami oczywiście Tina Turner.
Ale najpierw była Anna May Bullock, urodzoną 26 listopada 1939 roku w Tennessee, w miasteczku Nutbush. Trzy dekady później w piosence Nutbush City Limits opisze je tak. Kościół, bar, szkoła, wygódka, przy drodze numer 19. Maksymalna prędkość 25 mil na godzinę. Zakaz jazdy motocyklem. Do sklepu chodzi się w piątki, do kościoła w niedzielę. W Europie trwała wtedy tak zwana dziwna wojna. Kina trzy tygodnie później szturmem wzięło, przeminęło z wiatrem, a na południu panowała ścisła rasowa segregacja.
Jej rodzice, Floyd i Zelma, byli tak zwanymi sharecropperami, czyli rolnikami, którzy dzierżawili ziemi od białego właściciela w zamian za część plonów. W domu się nie przelewało, mówiąc eufemistycznie, i mała Anna May też pracowała w polu. Nienawidziłam zbierać bawełnę i oddzielać jej od ziaren w pełnym słońcu. Trzeba to robić w odpowiedni sposób, nie po prostu machać motyką. To ciężka robota, ale dzięki temu od dziecka wiedziałam, że nie chcę i nie będę tego robić. Miałam marzenia, i moje marzenia się spełniły, powie. Ale też będzie podkreślać, że choć jej rodzice nie byli wykształceni, to mieli dużo zdrowego rozsądku i mówili gramatycznie, to było dla niej bardzo ważne, i że nie byliśmy klasą niższą.
Afroamerykanka dorastająca na południu w latach 40. i 50., potem przebijająca się w showbiznesie przez następne dwie dekady, nieraz doświadczyła powszechnego wówczas rasizmu. Ludzie patrzą na mnie z góry, bo jestem czarna, to jak klątwa. Ale w wywiadach częściej mówiła o różnicach klasowych. Zawsze chciałam być lepszą osobą, bo nie mam wykształcenia. To było moje marzenie, mieć klasę. Moim wzorem była Jacqueline Kennedy Onassis. Tak, mierzyłam wysoko, mówiła.
Przez lata przekonywała też, że jest damą i szukała potwierdzenia w oczach rozmówców. Mówmy się, zupełnie niepotrzebnie, bo kobieta, która na koncertach zapełnia stadiony, a legendy rocka mówią o niej per królowa, nie musi nikomu nic udowadniać. Ale też Turner, wychowana na rasistowskim południu, i przez 16 lat traktowana przez faceta jak ścierka do podłogi, najwyraźniej uważała, że powinna.
W młodości wspominała, może i nie miała ładnych sukienek, ale to, co miała, było czyste i schludne. Czystość sugeruje, odróżniała aspirujących do czegoś lepszego od tych, którzy się ze swoim statusem na samym dole pogodzili. Pokazując dziennikarzom szafę, zapewniała, że nie nosi na co dzień Chanel, bo to byłaby przesada, a przesada to brak klasy. To prawda. Chwaliła się, że dziś spotyka wiele dam w takich miejscach jak Armani i nawet one podchodzą i mówią jej, że świetnie wygląda. Czy sprawia mi przyjemność bycie zaakceptowaną przez ludzi z innej klasy? Tak, absolutnie.
To jest takie wzruszające, nie? Ale też pokazuje, tak, że jak ciężko wyzwolić się z takich początków na samym dole. Tak. Bo to one były zachwycone, że mogę ją spotkać, a nie odwrotnie.
Tak, tak.
Urocze. No a Cher, swoją drogą, też wspaniała postać, z którą Tina występowała w telewizji pod koniec lat 70. Tak ją zapamiętała. Miała na sobie piękny, jedwabny top. Spodnie z gabardyny i buty ze skóry aligatora i naprawdę była z niej prawdziwa dama. Jak Leia Krzewc, a ona rumieniła się za każdym razem, gdy otwierała usta.
Nastoletniej Annie May horyzont klasowych aspiracji wyznaczyło białe małżeństwo państwa Hendersonów. Sprzątała u nich i opiekowała się ich dziećmi. Pani Henderson była dla mnie wzorem. Uczyła mnie manier, podebrałam wszystkie jej nawyki. W domu Hendersonów widziałam miłość. To było takie małżeństwo idealne. Dom, dziecko, samochód. I nigdy się nie kłócili.
No cóż, związek jej rodziców był daleki od ideału. To znaczy, żarli się cały czas, a gdy Anna May miała 10 lat, Zelma spakowała się i wyjechała. 3 lata później odszedł ojciec, zostawiając córki z dziadkami. Tina od dziecka czuła się niekochana, no bo była wpadką, gdy jej rodzice już mieli się rozstawać, no i żadne z nich tak naprawdę jej nie chciało. I będzie o tym mówić tak. Nie dostałam miłości. Prawie nigdy. Nigdy nie miałam autentycznego, trwałego związku. Kurewsko dużo razy złamano mi serce. Wiele razy zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak. Patrzyłam w lustro na moją twarz bez makijażu i peruki i myślałam, czy ktoś dostrzeże piękno w tej kobiecie.
Anna May miała 16 lat, gdy wraz z siostrą Aline pojechała do matki do St. Louis. W szkole szło jej słabo. Z Zelmą się nie dogadywała. Jej azylem stała się muzyka. A konkretnie klub Manhattan, gdzie Aline pracowała jako kelnerka. To moja siostra była ładna. Miała wielkie cycki i zawsze nosiła szpilki i pończochy ze szwem. Ja byłam chuda, długonoga i niespecjalnie atrakcyjna. Żeby dostrzegali ci czarni faceci, musisz mieć krągłości. Powie skromnie później.
Cia, i będzie narzekać, że jej nogi, no, te słynne, super zgrabne nogi do samego nieba, obiekt podziwu i zazdrości nie tylko branży. Będzie mówić, że ma nieproporcjonalne, a tors ma za krótki. No, straszny problem.
No.
Smuteczek, naprawdę.
Ale to nie jest nowość, że kobiety siebie postrzegają absolutnie nieadekwatnie, prawda?
To prawda. Tym niemniej no, polecamy sobie zgooglować zdjęcie Tiny Turner, dowolne, zwłaszcza w tych jej mini, które bardzo lubiła. Jest super zgrabna. No i właśnie to narzekanie na to, że jest tak nieproporcjonalna, bynajmniej nie przeszkodziło jej nosić mini, jak tylko zaczęły być modne i nie rezygnować grubo po 50. No ale ja nie będę posiadaczki takich nóg rozliczać z kokieterii.
Nie, absolutnie nie będziemy rozliczać z kokieterii w ogóle kobiet. Próżność to najlepsza z wad.
Tak, jak powiedział Al Pacino w Skądinąd. Nie, próżność to mój ulubiony grzech. To było w Adwokacie Diabła. Tak.
Ładne, bierzemy sobie do serca. To w Manhattanie Anna May usłyszała Kings of Rhythm i Ike'a Turnera. I się zakochała, ale w muzyce, a nie w wokaliście. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Ike'a, pomyślałam, że jest strasznie brzydki. Ale jak on potrafił grać. Cały klub tańczył. Tak bardzo chciałam wejść na scenę i zaśpiewać. Zajęło mi to rok. Powie.
Ezra Luster Turner, syn kaznodziei z Mississippi, miał 25 lat i karierę też zaczął jeszcze w liceum. Najpierw grał z lokalnymi bluesmanami, potem założył własny zespół. W 1951 roku to Kings of Rhythm nagrali Rocket 88, kawałek uznawany za pierwszą rock'n'rollową piosenkę w historii. A w St. Louis Ike grał w kilku barach, miał żonę, 2 synów i harem zazdrosnych groupies. A jak przyszło ich za dużo naraz, to dzwonił po żonę, żeby zabrała go do domu.
Ale za Ike'em ciągnęła się też mniej pochlebna opinia. Gwałtowny, o krótkim lącie i ciężkiej ręce. Gość miał broń i chwalił się, że obrabował bank. Był, podsumowując, klasycznym złym chłopakiem, czyli takim typem działającym niestety jak magnes na wiele grzecznych dziewcząt, no, dziewcząt z kompleksami, z deficytami emocjonalnymi. Ale na Annę May wcale nie. Ona wolała kolegę z zespołu, Raymonda, i pamiątką po ich krótkim związku jest urodzony w 1958 roku syn Craig.
No a samego Ike'a, frontmana zespołu, dziewczyna długo traktowała po prostu jak starszego brata. no on jej się zwierzał z kompleksu, że jest za niski, za chudy, za brzydki i płakał w mankiet, jak to jest wykorzystywany. Wszyscy, z którymi pracuje, prędzej czy później odchodzą, no ciekawe dlaczego, jeszcze zabierając jego piosenki. No, Anna May obiecała, że nie odejdzie. Byłam w zespole, bo tego chciałam. Ike Turner dał mi szansę zaśpiewać. Kupił mi futro, sukienki, rękawiczki po łokcie, buty na obcasie, takie błyszczące, bez pięty. Upiął mi włosy i naprawił zęby. Do pracy jeździłam różowym Cadillaciem, wyliczała. Czułam się jak gwiazda. Był dla mnie dobry, a ja byłam wobec niego lojalna.
Początkowo Anna May była tylko jedną z kilku piosenkarek w stajni Ike'a. Dopiero gdy nagrane przez nią demo spodobało się wpływowemu producentowi, Turner uznał, że dziewczyna może być jego trampoliną do sławy. I że zrobi wszystko, żeby nie odeszła. Najpierw, nie pytając zupełnie jej o zdanie, zmienił jej sceniczne imię. Tina miała nawiązywać do serialowej królowej dżungli Sheeny, dzikiej, zwierzęcej, nieujarzmionej. No, to taki rasistowski stereotyp, który Ike wykorzystał. A nazwisko z kolei dał jej własne. Odprawił wtedy żonę i zaczął się dobierać do 20-letniej wokalistki. Ona nie była zachwycona. Nie podobało mi się to, ale nie wiedziałam, co robić. Nie chciałam stracić pracy. Wtedy wszyscy robili to, czego chciał Ike, opowiedziała w show u Oprah Winfrey.
Ronnie, syn Tiny Ike'a, urodził się w 1960 roku. No a dwa lata później, kiedy A Fool in Love stało się hitem, Ike uznał, że ślub przywiąże jednak do niego posiadaczkę tego aksamitnego głosu dużo skuteczniej niż kontrakt i dziecko. Zwłaszcza, że Tina już raz powiedziała mu, że chciałaby odejść, a on co wtedy zrobił? Pobił ją prawidłem do butów, a potem zmusił do seksu. Dlaczego wtedy nie odeszła? No, Tina nie lubi tych pytań. Gdybym go zostawiła, to co by zrobił? Nie chciałam go zawieść. Traktował mnie okropnie, a ja wciąż czułam się za niego odpowiedzialna. Ciężko mi to wyjaśnić. Bił mnie, zdradzał na prawo i na lewo i nie dawał pieniędzy, a ja nie odchodziłam. Było mi go żal, powiedziała. No a poza tym u boku Ike'a trzymał ją też strach. Chryste, jak ja się go bałam. Robiłam wszystko, co kazał.
Pobrali się w 1962 roku w Meksyku. Kilka godzin autobusem do Tijuany, ceremonia w obskurnym urzędowym budynku i kierowca jako świadek. Podpisałam, ale byłam rozczarowana. To miał być mój ślub? Powie. Ike, prawdziwy romantyk, zabrał zaraz potem żonę do burdelu popatrzeć sobie na pornograficzny show. Tu jest taka wielka, czerwona po prostu lampka alarmowa dziewczyny. Intuicja jest dobra.
No nie, ta czerwona lampka to już przy okazji prawidła do butów.
Nie, no to już dużo wcześniej. No miała intuicję, że on się jej nie podobał początkowo i trzeba było się trzymać bycia koleżanką tylko.
Tak, ale też jej historia pokazuje właśnie mechanizm przemocowy.
Tak, absolutnie.
Że to dużo łatwiej powiedzieć z zewnątrz.
Absolutnie, tak, tak.
Niż będąc w środku takiego toksycznego i przemocowego związku. No a następne 14 lat Tina spędziła w trasie. Grali wszędzie, w małych klubach, wielkich salach koncertowych, a w przerwach między koncertami nagrywali piosenki. Wchodziła na scenę z niedoleczoną żółtaczką, ze złamanym nosem, w 9 miesiącu ciąży, kilka dni po porodzie. No Ike nie uznawał zwolnienia lekarskiego, a nikt nie ośmielał się mu sprzeciwić.
Mieli kilka hitów. You Should Have Treated Me Right, Proud Mary czy Come Together, ale żaden nie wszedł na krajowy top ten. Ich muzyka, głównie R&B, była zbyt czarna. Raz za 20 tysięcy dolarów Ike wypożyczył Tinę, żeby nagrała solo River Deep, Mountain High. Była przeszczęśliwa, nie tylko dlatego, że urwała się mężowi, ale też dlatego, że wreszcie ktoś od niej wymagał śpiewania takiego z trzewi, jak lubiła. Producent, perfekcjonista bez końca szlifował pierwszą linijkę. Po kilku godzinach Tina była tak spocona, że zdjęła bluzkę i śpiewała w samym staniku. Piosenka, dziś uważana za rockowy klasyk, podbiła Wielką Brytanię, ale w USA przeszła bez większego echa. Rock był wtedy muzyką białych facetów.
No a w połowie lat 60. Ike i Tina już mieli wyrobioną markę. W Vegas występowali przed Elvisem, w Anglii przed Stonesami. Znaczy, byli supportem, byli na B-liście, nie na A, ale solidna lista B. No i tak to wspominał Keith Richards. Wiecie, wtedy byliśmy małym bluesowym zespołem i graliśmy w ciasnych barach, a tu nagle otaczały nas piękne czarne laski w cekinach i fantastyczni muzycy, od których się uczyliśmy. Ale dla mnie liczyła się tylko Tina. Wyglądała super, potrafiła się ruszać, plus ten głos. To się nie zdarza, takie połączenie. No a Ike oczywiście miał inne zdanie. Uważał, że to on jest najważniejszy, bo pisze piosenki, że to on pociąga za sznurki. No i tak, pociągał za wiele sznurków. Pierwszy raz widziałem, to dalej Keith Richards, jak facet bije gościa z własnego zespołu kolbą pistoletu. Ike zachowywał się jak pieprzony Alfons. I to jest najlepsze podsumowanie, bo tak.
Tak. Mick Jagger zebrał się na odwagę i pochwalił Tinę i jej tancerki. Dziewczyny wzięły go za kulisy i pokazały kilka ruchów. Śmiałyśmy się z niego, bo jego biodra totalnie gubiły rytm. To nie były lekcje tańca, po prostu się bawiliśmy, mówiła później Turner. Stonsi o siniakach Tiny nie wspomnieli, no chociaż trudno było ich nie zauważyć. Ike bił ją regularnie, bo nie zaśpiewała tak jak chciał, bo się stawiała, bo nie udało mu się napisać hitu, bo znowu się nie postarała i nie miała orgazmu. Też klasyk.
Po kraku, a brał coraz więcej, popijając brzuskniewo brandy, miał nadmiar energii i co z nim robił? No oczywiście włodowywał go na żonie. Podduszał, tłukł pięścią, walił wieszakiem, laskał, cokolwiek wpadł mu w rękę. Raz oblał ją rządzą kawą. Zawsze celował w twarz. Szczękę miałam całą w siniakach, będzie wspominać Tina. O, to, tu, wewnętrzna strona wargi wiecznie była naderwana, bo uderzał zęby. I lima. Nie pamiętam siebie bez podbitego oka.
Ike pamięta to niespodzianka inaczej. Dziennikarce powiedział, czy biłem ją cały czas? To kłamstwo, nie biłem jej bardziej niż ciebie bije twój facet. Jeśli kłóciliśmy się codziennie, to była tak samo jej wina, bo została i to przyjmowała. Poza tym przesadza. Jeśli ktoś oblałby cię kawą tak, że schodziła skóra, powinny zostać blizny, prawda? A przyjrzyj się jej twarzy. Gładka. A dobrze wiem, że żadnej operacji sobie nie zrobiła, dodał. No drzeć pasy z gościa i solą sypać to mało.
No tak, no to jest klasyk. To jest oprawcy, którzy obwiniają ofiary, którzy podważają ich słowa i którzy wbielają siebie, no... A to nie bije cię bardziej niż słowacet cię nie bije, to już po prostu...
Standardy.
No. Ja też pokazuję na przyzwolenie, no. W tamtych czasach na właśnie bicie kobiet. To właśnie w szpitalach Tina mówiła, że potknęła się i stąd pęknięte żebro. A lekarze się nie wtrącali, no bo uznawali, że przemoc to coś normalnego w czarnych rodzinach. Przyzwolenie. No i wtedy o biciu przez męża się nie mówiło. To było coś wstydliwego, coś, co należało ukrywać. Podobnie zresztą jak zdrady. Ike zbudował sobie studio przy domu w Los Angeles i tam instalował kochanki. A z niektórymi Tina się nawet zaprzyjaźniła, no bo przynajmniej zwalniały ją z obowiązku małżeńskiego. No a ten ostatni Ike egzekwował najchętniej po tym, jak ją pobił. To była kolejna forma upokorzenia i kontroli. Seks stał się gwałtem. Nie podniecał mnie, a ja musiałam robić to z nim mimo tego.
W 68 roku Tina miała dość, nic dziwnego, i połknęła fiolkę Valium. W szpitalu ocucił ją głos Ike'a. Suko, lepiej nie umieraj, bo cię zabije. Kochający mąż. Potem spróbowała uciec, ale złapał ją na dworcu autobusowym i sprowadził do domu. A potem pobił wieszakiem. Maskowała więc limo korektorem i wychodziła na scenę, coraz bardziej jak automat, ale wychodziła. Cały czas ją kontrolował. Nie mogła nic zrobić, nie zapytawszy go o zgodę, a nie zawsze słyszała tak. Nie mogła być sobą. Tam w środku była kobieta, która aż gotowała się, żeby wyjść. Wspominała jej menedżerka Rhonda Graham.
Pomagał buddyzm. Jedna z kochanek Ike'a nauczyła ją inkantacji Nam-myoho-renge-kyo, mającej pomagać osiągnąć wewnętrzną harmonię. To, powie później, ratowało jej życie. To i przepowiednia wróżki. Przeżyjesz to, będziesz jedną z największych gwiazd, a twój partner upadnie jak liść z drzewa jesienią.
Latem 1976 roku Ike i Tina mieli dać koncert w Dallas. Awantura zaczęła się w limuzynie. Tina miała na sobie biały kostium, a jadła czekoladę, więc Ike wkurzył się, że na pewno go ubrudzi. Więc co zrobił? To co zawsze. Zaczął ją bić pięścią, potem butem. I wtedy ją olśniło. Zrozumiała, że jeśli chce wolności, będzie musiała ją sobie po prostu wziąć. I zaczęła mu oddawać. Rany, ale to było wspaniałe uczucie. Nie obchodziło mnie, czy go to zaboli. Wreszcie on też obrywał. W hotelowym lobby niemal się śmiałam. Wiedziałam, że to koniec, wynoszę się stąd, mówiła w wywiadzie z 1992 roku, przerywając relację gromkim śmiechem osoby, której udała się najlepsza zemsta na swoim oprawcy. Odniosła sukces.
Ale wracając do tego wieczora w latach 70. W recepcji pan Turner odebrał klucz podrapany, a pani Turner ze spuchniętą twarzą i rozerwaną wargą. W pokoju Tina odegrała skruszoną żonę. Skakała wokół Ike'a, masowała głowę, aż zasnął. Wtedy na paluszkach, w zachlapanym krwią kostiumie i 36 centami w torebce, wyszła z pokoju. Bojąc się, że zatrzyma ją ktoś z zespołu, wyszła przez hotelową kuchnię, przebiegła przez ruchliwą ulicę filmową, slalomem między samochodami i weszła do pierwszego motelu, jaki znalazła. Menadżerowi Ramada Inn powiedziała, że nazywa się Tina Turner, że uciekła przed mężem i potrzebuje schronienia, no ale nie ma pieniędzy, ale odda, jak tylko będzie mogła. nie zadawał pytań. Czułam się dumna i silna. Czułam się jak Martin Luther King.
Rozwód sfinalizowała 2 lata później. Ike oczywiście nie ułatwiał rozstania. Ludzie, którzy jej pomagali, dostawali groźby. Jej samej podpalono samochód i ostrzelano dom. Przyjemniaczek. Finansowo była na takim dnie, że korzystała z bonów żywnościowych i sprzątała cudze mieszkania. Ale na rozwodzie oddała Mike'owi wszystko. Dom, majątek, piosenki. Zostawiła sobie tylko imię. I, jak się okazało, potężne długi, bo to ona musiała zapłacić za odwołanie trasy koncertowej.
Już chyba była w takim stanie, żeby było wszystko jedno. Po prostu, żeby się od gościa uwolnić.
Tak.
Żeby się od niej wreszcie odpieprzył, żeby otworzyć nowy rozdział. No i przez 2 lata, żeby to spłacić, brała wszystkie zlecenia. Grała do kotleta w Vegas i dla akcjonariuszy McDonalda. Występowała w rewiach i w telewizji. I to po jednym z takich właśnie hotelowych występów podszedł do niej menadżer Roger Davis i zaproponował współpracę. Tina stwierdziła, że bardzo chętnie, ale chce grać rock. Rock and roll to zabawa. Pełno w nim energii, śmiechu, jest niegrzeczny. Dla mnie R&B jest depresyjne. Rock jest biały, bo bieli nie mają w życiu tyle problemów, więc piszą o lżejszych rzeczach. A ponieważ nie wpadłam w depresję z powodu mojego ponurego życia, lubię piosenki, które nie są depresyjne. To jest niesamowite, nie?
Tak.
To jaką ta kobieta ma siłę i energię i zdolność do odrodzenia się. Wow. No właśnie, no była wtedy czarną kobietą po 40.
A wtedy 40 to nie była tak jak dziś. To był dużo poważniejszy wiek niż jest dzisiaj, prawda?
Tak, do tego jeszcze znaną, ale umówmy się, umiarkowanie. I to dekadę wcześniej, próbującą nowego gatunku. No i ten comeback, umówmy się, nie miał prawa się udać. Ale się udał.
Zaczyna kameralnie. Siedzi okrakiem na krześle, światło reflektora wydobywa z mroku blond lwią grzywę i ramiona, których mogłaby jej pozazdrościć Michelle Obama. I nie tylko. Te ramiona też są takie fajne jak te nogi. Słychać pierwsze takty i niski, zachrypnięty głos wokalistki. Głos, cytując jej biografa Kurta Lodera, łączący emocjonalną siłę wielkich bluesowych śpiewaczek z czystą mocą zrywania tapet, która wydawała się stworzona dla epoki wzmacniaczy.
Gdy dochodzi do wersu, putting out fire with gasoline, energicznie wstaje, odrzuca krzesło i na 10-centymetrowych szpilkach i w kietce, która wygląda jakby jej projektant raz za dużo obejrzał Tarzana, zaczyna tańczyć. Przez godzinę skacze po scenie z energią królika Neja i Zera na podwójnym Red Bullu, śpiewając nowe i stare piosenki swojej kawery. Spocona, uśmiechnięta od ucha do ucha, emanuje czystą i zaraźliwą euforią. Chicago, rok 1983, a kariera 44-letniej Tiny Turner właśnie się rozkręca. To nie był comeback, bo Tina nie miała skąd wracać. To był mój debiut, powie.
Na początku lat 80. Mick Jagger odwdzięczył się kobiecie, która nauczyła go tańczyć. Tina została supportem Stonesów w ich trasie po USA. Zaśpiewała z Rodem Stewartem i Davidem Bowie. Ten ostatni mówił, jest wspaniała, jak Feniks odradzający się z popiołów. Przeszła dużo więcej niż większość z nas i zachowała przy tym godność. Piosenką Let's Stay Together podbiła parkiety, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1984 roku wraz z albumem Private Dancer, który nagrała w 2 tygodnie, a sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i dał wokalistce 3 nagrody Grammy. Single What's Love Got to Do With It po raz pierwszy w jej karierze wszedł na pierwsze miejsce Top 100 Billboardu.
I ja pamiętam, kiedy pisałam ten tekst, to ja sobie wrzuciłam na Spotify playlistę Tina Turner i to są wciąż bardzo fajne piosenki.
Zdecydowanie.
Takie energiczne i takie rockowe. No i ten jej głos rzeczywiście taki, kurde, aksamitny i niski. I
ja mam Simply the Best jako dzwonek w telefonie.
O, ja też pamiętam, jak pierwszy raz słyszałam GoldenEye i od razu wiedziałam, że to jest piosenka bondowska. Nie słyszałam nigdy wcześniej, ale ten głos, ten rytm, to czasu absolutnie bond. Nie, Tina jest wciąż świetna. No oprócz tego, że podbiła listy przebojów i rozwalała sale koncertowe z siłą swojego głosu, no bo w przeciwieństwie do co po niektórych chłopaków nie rozrobiła na scenie, spełniła też marzenie o zagraniu w filmie. Konkretnie postać Auntie Entity, czyli bezwzględnej przywódczyni postapokaliptycznego plemienia z blond grzywą i w strategicznie porwanej kolczudze, reżyser Mad Maxów George Miller napisał z myślą o kimś w typie Tiny Turner. Ostatecznie w części trzeciej obsadził samą Tinę rozsądnie i w pakiecie dostał kolejną kultową piosenkę, czyli We Don't Need Another Hero. Ale już rolę w Kolorze Purpury Stevena Spielberga Tina odrzuciła, bo historia bitej i pomietanej dziewczyny za bardzo przypominała jej własną.
Od sukcesu Private Dancer Turner sprzedała ponad 100 milionów płyt i zgarnęła 12 nagród Grammy. Zaśpiewała dla Bonda, o czym Kasia mówiła przed chwilą. Dostała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i dwukrotnie trafiła do Rock and Roll Hall of Fame wraz z Ike'iem i raz solo. W 1988 roku pobiła rekord Guinnessa. 180 tysięcy ludzi kupiło bilet na jej koncert. Napisała dwie bestsellerowe autobiografie i książkę o tym, jak być szczęśliwą. W skrócie, buddyzm, wiara w siebie i niepoddawanie się goryczy. Ostatnią trasę zakończyła w 2009 roku w wieku 70 lat. Zarobiła na niej 130 milionów dolarów, a koncerty wyprzedały się na pniu. Naprawdę nieźle jak na córkę czarnych dzierżawców z nad Bosch.
Ike tymczasem zmierzał w przeciwnym kierunku. Przepuścił pieniądze, nikt nie chciał z nim pracować, a na początku lat 90. trafił do więzienia.
Hell yes!
No cóż, jak powiedziałaby Tina, karma wraca. Zmarł w 2007 roku, przedawkował kokainę, no i pamiętany głównie jako żałosny żonobica. Cóż. Z kolei Tina w 1986 roku poznała niejakiego Erwina Bacha. Ona miała lat 47 i była u szczytu sławy. On był 31-letnim dyrektorem zarządzającym wytwórni EMI. I zaiskrzyło. Po raz pierwszy w życiu jestem w związku bez napięć. Nie czuję się zagrożona. On nie jest zazdrosny. No jego rodzice pewnie wolaliby białą Niemkę, ale kiedy mnie poznali, no cóż, wszyscy lubią Tinę, powiedziała.
Zamieszkali w Szwajcarii, w szato nad jeziorem. Tinie do kolejnego małżeństwa się nie spieszyło. Tak powiedziała dopiero w 2013 roku. 3 lata później zachorowała na raka jelita grubego, a homeopatyczne leczenie, co jest oksymoronem, bo homeopatia nie leczy, doprowadziło do niewydolności nerek. Uratował ją przeszczep, dawcą nerki był mąż. Na premierze musicalu Tina w 2019 roku wyglądała już kwitnąco.
A żeby się zawodowo odciąć wreszcie od Ike'a, którego reputacja się za nią długie lata ciągnęła, na początku lat 80. opowiedziała magazynowi People o ich małżeństwie. Mało kto wtedy publicznie mówił o przemocy domowej, no a już na pewno nie gwiazda. Dla mediów stała się więc oczywiście dyżurną ofiarą. W wywiadach zamiast o muzykę dostawała pytania z gatunku, jak ją bił, dlaczego tak długo wytrzymała, co chciałaby mu teraz powiedzieć. No ja bym to ujęła w jednym słowie, ale Tina była damą. No żeby zamknąć sprawę raz na zawsze, zatrudniła dziennikarza MTV Kurta Lodera do napisania autoryzowanej biografii. Mówię to po raz ostatni i mam nadzieję, że ludzie nawet nie pomyślą, żeby jeszcze raz ten temat ze mną poruszać. Zarzekała się.
Nadzieje okazały się płonne. Ja, Tina, została bestsellerem, a wrzawa wokół jej małżeństwa bynajmniej nie przycichła. Turner została zarzucona listami kobiet, które miały podobne doświadczenia, a jej historia dała im siłę, by odejść. Raz na lotnisku podszedł do niej mężczyzna i powiedział, że przeczytał jej książkę i postanowił, że już nie będzie bił żony.
Ale co odpowiadasz coś takiego? No gratulacje, dziękuję panu, że jest pan takim dobrym facetem. Hello?
Nie wiem. No ale...
Co trzeba mieć w głowie, żeby podejść do ofiary przemocy domowej z takim komunikatem?
No może coś zatrybiło jednak, wiesz. No miejmy nadzieję, że pan się nawrócił rzeczywiście.
To ale co, medal chciał?
No nie, może chciał jej powiedzieć, że mu coś uświadomiła, no wiesz, no.
Nie wiem, no okej. Okay. Może skupiamy się na pozytywach. Inkantując tą tybetańską inkantację, której nie jestem w stanie powtórzyć.
Larry King zapytał ją, zdajesz sobie sprawę, że jesteś feministyczną bohaterką? Zaczynam, odparła.
Prawo do ekranizacji Yatina kupiła należąca do Disneya wytwórnia Touchstone. Jak na Disneya, wtedy zwłaszcza firmę prorodzinną, unikającą kontrowersji, film What's Love Got To Do With It jest wręcz naturalistycznie brutalny. To znaczy, no, pokazywał upokorzenie, bicia, nawet gwałt. Tina nagrała wszystkie piosenki i regularnie odwiedzała plan. Raz wzięła ze sobą album i przeglądała ją z grającą ją Angelo Bassett. O, patrz, tu mam złamaną szczękę, pokazała. I co, zadrutowali ci ją? Zapytała aktorka. Zadrutowali? Śpiewałam tego samego wieczoru.
Bassett i Lawrence Fishburne dostali nominację do Oscara, ale samej Tinie film się nie spodobał. Jej zdaniem filmowcy za dużo zmyślili, no i ile razy można mówić, że nie chce być zapamiętana jako worek treningowy Ike'a Turnera. Byłam ofiarą, nie rozczulam się nad tym. Byłam krzywdzona, nie jestem z tego dumna i nie potrzebuję współczucia. Potrafię wybaczyć, powiedziała dziennikarce Vanity Fair. Pytałaś mnie, czy kiedykolwiek o coś walczyłam. Tak, o moje życie.
W filmie dokumentalnym z 2021 roku, który niedawno wszedł wreszcie na polskie HBO Max, który ma tytuł po prostu Tina. Turner odzyskała kontrolę nad narracją o swoim życiu, co w sumie nic dziwnego, bo jej mąż jest producentem wykonawczym. Nie jest już ofiarą. Jest kobietą, która przetrwała, nie dała się złamać i zatriumfowała. Pokazała sobie innym, no przede wszystkim Mike'owi, że potrafi. Nie tylko wspiąć się na szczyt, ale złamać po drodze wszystkie konwencje płci, rasy i wieku. Zostać czarną gwiazdą rocka, 50-letnią seksbombą, kobietą olśniewającego sukcesu. Mówi w filmie wciąż jakby z takim lekkim zdziwieniem, ale też przede wszystkim z dumą. Patrzcie, co osiągnęłam w tym życiu, z tym ciałem. Jestem dziewczyną z pola bawełny. Sama siebie wyciągnęłam ponad to, czego mnie nauczono. Wspaniała, nie?
Absolutnie wspaniała. Absolutnie wspaniała i no ta jej historia jest... To chyba była pierwsza taka historia, która na całym świecie się echem odbiła o przemocy domowej. Ja się nie dziwię, że ona była tak głośna, bo wiesz, no rzeczywiście przecież nie mówiło się, to dzisiaj się zaczyna mówić i tak dalej, to jest niepopularne.
I podważane.
I podważane.
Patrz, proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard.
Tak. Więc to jest w ogóle wspaniałe, że ona się na to odważyła, ale mnie się też podoba to, co było na początku tej Her Story, czyli to jej takie otwarte przyznawanie się do aspirowania, do bycia gdzieś w jakiejś wyższej klasie, kimś lepszym i tak dalej, bo to jest coś takiego, co wielu z nas żywi, ale się wstydzimy do tego przyznawać, a ta bezpretensjonalność, z którą ona o tym mówi, mnie to bardzo urzeka, bo to nie jest nic złego, tak, że chcesz gdzieś mierzyć wyżej.
I to jest też absolutnie rozbrajające, bo nikt się już nie może zaatakować za, nie tak. wiem, za bycie z klasy niższej, czy za jakieś braki w wykształceniu, skoro ona o tym właśnie otwarcie mówi.
No tak.
Kiedy ja miałam pisać tekst o Tinie, to na początku to było takie, to nie był mój pomysł, to był pomysł redakcji, tak, no, piosenkarka, gwiazda popu, jaki banał, wszyscy wiedzą, no co ja tu nowego wymyślę. A potem zaczęłam o niej czytać, zaczęłam sobie oglądać na YouTubie jej właśnie fragmenty jej wywiadów, jej wypowiedzi, jej koncerty. I to było coś wspaniałego. No ona mówi z taką godnością, z taką spokojną siłą, z takim, no tak, przydarzyło mi się to, tak, przez te 16 lat z nim byłam, no tak, ale to nie jest coś, co mnie definiuje. To jest takie, ani nie chciała robić z siebie ofiary, ani nie uważa, znaczy no jej szczerość i właśnie taki brak nawet chęci zemsty. Po prostu była kobieta, która po latach trudnego życia nauczyła się wiary w siebie i swojej wartości, była jej pewna, o niej przekonana. To było tak fantastyczne, tak piękne i tak ożywcze, no bo rzadko kiedy widzisz coś takiego, tak? Kogoś, który wspiął się z samego dołu na sam szczyt i jest ze sobą okej. Okay. Jest po prostu w dobrym miejscu i nie widzi powodu, żeby się tego tłumaczyć.
Tak, i niesamowite jest też, jak ona mówi o tej przemocy. Potem widać, jak bardzo trudno jest wytłumaczyć te mechanizmy, gdzie ona sama mówi, no zostawałam, no co mam ci powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest coś takiego, z czym się właśnie wiele kobiet w takiej sytuacji utożsamia. I ona też pokazuje dzięki temu, że właśnie no nie ma co tak się mądrować, jak się stoi z boku, bo nie jesteś w stanie tych mechanizmów zrozumieć. Ale ona też pokazuje, jak bardzo potrzebujemy jakiegoś polskiego odpowiednika takiego fajnego angielskiego słowa survivor, bo my mówimy ofiara, które jest okej słowem, ale jednak jest takim słowem z pierwiastkiem słabości. A to angielskie survivor, taki przetrwanka, przetrwańczyni, nie wiem, ktoś, kto po prostu przetrwał, jest takim słowem pełnym mocy i to absolutnie do niej pasuje.
Mam jeszcze ewentualnie ocaleńca, ale po pierwsze kojarzy się z ocaleńcem aborcyjnym. A po drugie, ktoś, kto jest ocalony...
Albo wojennym.
Ktoś, kto jest ocalony, jest ocalony przez kogoś zazwyczaj, tak?
Tak,
to nie,
tak.
Nie ma w tym słowie sprawczości.
No właśnie, a w przetrwaniu jest takie, że to sama tą swoją siłą gdzieś zdołałaś się z czegoś wydobyć i przetrwać. Także to prawdziwa survivor.
Jeszcze wydaje mi się bardzo ważny ten fragment o tym, jak on opowiada, że był taki moment, kiedy zaczęła mu oddawać.
Tak,
bo jeśli jedna strona oddaje, to ona nie jest sprawczynią przemocy. Ona się po prostu broni, tak? I nie ma idealnych ofiar. No,
nie ma.
Jak patrzy się na, nie wiem, na komentarze pod tekstach o gwałcie czy o przemocy, to można odnieść wrażenie, że jedyną osobą, którą możemy, my, opinia publiczna, uznać za zgwałconą, to jest po prostu zakonnica w burce, która w biały dzień szła do synagogi, tak? I została zaciągnięta w krzaki i pobita do nieprzytomności. Wtedy jeszcze można ją uznać za ofiarę, tak? A cała reszta, zawsze jest coś z nimi nie tak. A Tina Turner, no faktycznie, rzeczywiście przez lat, no opisuje, przecież to są straszne fragmenty. On ją bił, czym ją bił, strasznie uszkadzał, tak? No ale nawet osoba, która przez te lata była tak zwaną, tutaj duży cudzysłów, idealną ofiarą, też w końcu zaczyna oddawać. Oddawanie nie oznacza współpraca przemocy, to jest obrona.
Oczywiście, no żałować można tylko, że tak późno.
Tak.
No, no zdecydowanie. Ale wiesz, jeszcze do samej muzyki, no ta muzyka się absolutnie broni. Ja zawsze robię głośniej. To jest coś, czego się świetnie słucha po prostu. Jej głos, rytm jaki w tym jest, jest wspaniały i dla mnie to jest fenomen, bo ja tę Tinę pamiętam od zawsze, bo teraz sobie policzyłam, że jak ona robiła ten comeback, no to ja miałam 5 lat. W związku z czym, jak ja byłam dzieckiem, to już była Tina i już powoli się mówiło, że babcia Tina.
Jezus, tak, babcia roka, strzelać, seksowna
nie,
babcia.
Okropne,
nie, out,
okropne,
nie,
tak, nie. Ale wiesz, ale ona była i miałam jej plakaty gdzieś tam w pokoju, obok innych plakatów i wiesz, i Kim Wilde już nie ma, Sabriny nie ma, Samanthy Fox nie ma. A Tina Turner dalej można by sobie powiesić, nie tylko dlatego, że ta muzyka przetrwała, ale też, że ona po prostu właśnie no jest też symbolem, jest nie tylko gwiazdą, ale też właśnie symbolem tej siły takiej kobiecej i witalnej i walki o siebie. Także to jest niesamowite. Ja mam 44 lata i nadal mogłam sobie naprawdę plakat Tiny powiesić w mieszkaniu.
Zwłaszcza, że te zdjęcia są spektakularne z tą grzywą tych takich jasnych włosów. Są takie, jak ona jest, wiesz, tylko jej sylwetka to była strasznie charakterystyczna, bo tu masz te szpilki, 10 centymetrów, nogi mini i ta grzywa, tak? To jest jeden z tych obrazów, które widzisz i od razu wiesz.
Tak, tak. Jakby tylko startu cień sylwetka namalować, tak, to też tak, by było wiadomo, tak, że to jest Tina Turner. Tak.
Co tego nikt nazywał Mika Jaggera dziadkiem rocka, więc to jest tak. Ageism i seksizm.
Tak jest. A młodszym słuchaczkom po prostu polecamy wygooglowanie teledysków po prostu z koncertów. I ten. Ja uwielbiam, jak ona w ogóle z Davidem Bowie śpiewają Tonight. Jest genialne. No ale sama Tina po prostu. Także jeśli jakieś mamy młode słuchaczki, które Tiny Turner nie słuchały, ile nam było dane.
Tak, bardzo na rower. To chociaż się nie należy słuchać muzyki jeżdżąc na rowerze, ale w miejscu, gdzie nikogo nie ma.
Tak, ale i przed sesją na doenergetyzowanie się, naprawdę, to jest taka muzyka, która daje po prostu kopa. Rzeczywiście ona śpiewa z trzewi i w ciebie też to wchodzi.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.